Radio jest i w Krakowie, i w Warszawie, dlatego bardzo ważne jest nazwanie funkcji każdego, który jest w naszym studiu. Dwie panie dyrektor są w tej chwili gośćmi Poranka Wnet. Pani dyrektor Jolanta Hajdasz, Centrum Monitoringu Wolności Prasy, i pani dyrektor Agnieszka Romaszewska, Telewizja Bielsat. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Obie panie ubrane na niebiesko, ale nie będziemy o kolorach rozmawiać, bo niebieski nie jest kolorem Białorusi. Białoruś ma zupełnie inne kolory, inne barwy, ale informacja, która mnie zdumiała i zdziwiła. Obecność Chińczyków na Białorusi. Czy pani redaktor potwierdza, że na Białorusi może być około nawet jednego miliona Chińczyków? Czy to jest
Nie, to jest jakieś nieporozumienie. Nie ma miliona Chińczyków, natomiast musiałoby to być zauważalne, bo kraj ma 9,5 miliona mieszkańców, więc natomiast na pewno jest ogromna ilość pomysłów na chińskie inwestycje, chińskie wpuszczanie Chińczyków. Jak się przyleci na dworzec w Mińsku, to każdy wie, że jest połowa po chińsku, bo są w jednym tym jest na jednym terminalu w ogóle na jednych takich wyświetlaczu jest wyłącznie po chińsku, co jakiś czas się zmienia. Jakieś tam potem jak się jedzie z lotniska do Mińska, to też jest takie duże centrum, strefa bez słowa i taka gospodarcza chińska właśnie. No były liczne pomysły na budowanie rozmaitych rzeczy przez Chińczyków, tylko że głównym problemem Łukaszenki jest w tej sprawie to, że Chińczycy nic mu nie dają. Znaczy Chińczycy by chcieli wziąć, a nic nie dać. Taki jest problem, bo sami przywożą pracowników, nie bardzo chcą zatrudniać Białorusinów. Przywożą, wywożą, sami im płacą i sami się o nich martwią generalnie.
Ale gdzieś widać, że dla ludowych Chin Białoruś jest ważnym partnerem i ważnym miejscem, ważną bazą do oglądania tego wszystkiego, co dzieje się w Europie, albo do przygotowania się do wejścia czy piechotą, czy z przemysłem na europejski rynek, czy do państw europejskich.
Znaczy, no na pewno oni w tej chwili, Chińczycy zawsze stawiają stopę tam, gdzie się da. No i w tym przypadku na Białorusi się da, bo Białoruś usiłuje, szuka jakichś pomysłów w ogóle i na swoją gospodarkę. No i geopolitycznie to może mniej, bo geopolitycznie to tam za dużo pomysłów z Chinami na razie mieć nie można. Natomiast na gospodarkę na pewno. No przy czym to niestety się okazuje być takie bardzo, znaczy te pomysły, bo tam bardzo wielu ludzi wierzyło w to. Myślę, że w okolicach Łukaszenki gdzieś wierzyło w te chińskie miraże, ale to nie jest tak, że Chiny mają zamiar wziąć Białoruś na utrzymanie. Postawić tam stopę, wstawić swoich iluś pracowników, zobaczyć. Poza tym Białoruś nic nie daje. Białoruś nie jest ani może ewentualnie dać wejście na rynek rosyjski, ale to jest w konflikcie z Rosją w gruncie czy jakimś. Na rynek europejski wejścia nie daje, więc to jest taka stopa postawiona dopiero na wszelki wypadek.
Rozumiem, że konflikt z Rosją dotyczy rurociągu Przyjaźń i zanieczyszczonej ropy.
Między innymi, tak. Między innymi, no konflikt jest znacznie głębszy, to znaczy problem polega na przymiarkach do powstania realnego wspólnego państwa, więc to nie są żarty i myślę, że dla nas też nie są żarty, bo wspólne państwo oznacza też i wspólne kontrole graniczne i wspólne, no już nie mówiąc o polityce zagranicznej, oczywiście wojsku i tak dalej. Także to dla nas jest poważny problem. Myślę, że to nie będzie się posuwało szybko, ale to się posuwa już teraz. Co jakiś czas są robione takie gesty pół kroku wstecz, a potem znowu krok do przodu. Także, no i Łukaszenka nie bardzo to lubi, bo każdy woli być prezydentem w niedużym kraju niż gubernatorem w nawet sporej prowincji. Także przynajmniej jeśli chodzi o polityków i władców, to raczej tak wolą w tym przypadku. No ale chyba tu za bardzo wyjścia nie ma. No zobaczymy, oczywiście wszystko zależy od sytuacji międzynarodowej.
Ten punkt, do którego zmierza prezydent Rosji, ta data to jest rok 2024, bo wtedy mógłby być wybrany na prezydenta Rosji i Białorusi, czyli jednego nowego państwa.
Tak, no o tym się mówi, dlatego że mówi się o tym, że Putin nie będzie już chciał przedłużać tych swoich kadencji, znowu zmieniać konstytucji, a to jest właściwie taki fajny pomysł, że będzie mógł nadal być prezydentem i to właściwie takim nawet większym prezydentem niż dotychczas. I na dodatek jednak mimo wszystko, pomimo tego wpadki z Ukrainą, takim jednoczycielem ziem ruskich, czyli to jest jednak legendarne, prawda, nazwa. No a cóż tych ziem ruskich tu pozostało, tak zwanych ziem ruskich, przecież to są oczywiście, znaczy nie są to ziemie rosyjskie w żaden sposób. Natomiast, no cóż pozostało? Pozostała jeszcze ta Białoruś. No, a poza tym to jest taka możliwość postawienia stopy na granicy Unii Europejskiej.
I w jaki sposób prezydent Łukaszenko, jeśli się broni, to jakie ma argumenty i jakie ma możliwości?
No ci Chińczycy to są jeden z pomysłów jakichś tam, czy żeby się próbować gospodarczo uniezależniać. I oczywiście w tej chwili uśmiechy, jakie są robione w stosunku Polski, w kierunku Europy Zachodniej. No my w tej chwili mamy odwilż na całego, tylko ta odwilż jest taka... Znaczy problem jest taki, że tam struktury władzy, czy to są już w tej chwili na tyle niesterowne, czy to tak, że ta odwilż jest nieszczera. No fakt jest taki, że to nie wszędzie można zauważyć, ale w zasadzie, sądząc po wczorajszej dymisji, przedwczorajszej dymisji Ihara Szuniewicza, czyli ministra spraw wewnętrznych, takiej twardego czekisty, do którego zastąpił podobny czekista, mówiąc szczerze, no to wszyscy się strasznie ucieszyli. Myśmy mieli rekordowe oglądalności zresztą naszych newsów w związku z tym. Jak tylko było, że jest właśnie dymisja tego Szuniewicza, to od razu się wszyscy wrzucili do internetu patrzeć, co tam się dzieje. No to był gest oczywiście, no ale próbuje jakichś pomysłów z Zachodem, no żeby coś utargować znowu od Rosji. Tu pewnie chodzi w tej chwili o warunki tego jednoczenia. Nie mam pojęcia, czy on ma jakikolwiek plan. Mówiąc szczerze, bo myślę, że trudno jest o plan długoterminowy tutaj.
Bo papierkiem właściwie lakmusowym w relacjach polsko-białoruskich to jest stosunek władz Białorusi do telewizji Bielsat, tak? Bo jeżeli te stosunki są bardzo złe, to wtedy na tym cierpią dziennikarze telewizji Bielsat, a jeżeli się poprawiają, to mogą lepiej i łatwiej im się pracuje na Białorusi.
Tak, to rzeczywiście trochę tak jest, ale przede wszystkim też Związek Polaków na Białorusi jest też papierkiem lakmusowym. No teraz powiedziano, że będą wszystkie dzieci przyjęte w nowym roku, które będą chętne do uczenia się w szkołach polskich, więc to jest jakimś po prostu ewenementem, bo zawsze wygląda, że to dodatkowe 15 dzieci to spowodowałoby upadek Republiki Białoruś, więc nie mogą zostać tam przyjęte. Natomiast rzeczywiście ten, no i w naszym przypadku nie jest najgorzej. Zresztą muszę powiedzieć, że taką ciekawą informację, która się wiąże z naszym funkcjonowaniem, to jest to, że ostatnio zrobiliśmy badania, jak Polacy są postrzegani przez Białorusinów i też przez naszych widzów. No i muszę powiedzieć, z czym się kojarzą. Uważam, że to nawet bardzo takie podnoszące na duchu, bo nasi widzowie widzą Polaków jako po pierwsze Polskę i Polaków jako kojarzą im się z demokracją, po drugie z dobrobytem, a po trzecie z patriotyzmem i z katolicyzmem. Więc negatywnych skojarzeń nie mają. Bardzo przyjemne badanie.
A ja tak się na minutkę wtrącę, bo taką mam refleksję, wiecie, bo jak was oboje widzę po prostu w tym studiu obok siebie, bo wiecie, 25 lat temu, dokładnie w czerwcu 1994 roku, ostatnią audycję do Polski nadawało Rozgłośnia Polska Radia Wolna Europa. I tak jak patrzę na Agnieszkę jako szefową telewizji Bielsat, to jakby jakiś rodzaj kontynuacji tego, co robili tamci dziennikarze i to samo Radio Wnet, bo chodzi mi tutaj przede wszystkim o treść tego, co jest na antenie Radia Wnet, czyli pogłębiona bardzo refleksja, dłuższa rozmowa, możliwość analizy jakiegoś programu nie w 3 minutach, co jest taką cechą charakterystyczną innych mediów i dlatego tą kontynuację, bym powiedziała, tamtej misji, bo tak określali swoją pracę dziennikarze Wolnej Europy, widzę w was i nie wiem, czy macie takie podobne skojarzenie, że tak zapytam,
Krzysiu, masz takie skojarzenie?
Coś wam się może, bo to trochę może bardzo historycznie zabrzmiało, a tu koleżanka absolutnie daleka od jakichś historycznych, że tak powiem, PESEL-ów, ale po prostu wręcz przeciwnie.
Natomiast... Skąd? Ja po prostu wczoraj się urodziłam. Nie, ale znaczy, czy to się kojarzy? No mnie się jakoś kojarzy, a właśnie pytam Krzysztofa, czy się mu kojarzy.
Że możecie po prostu właśnie jakby kontynuować mniej lub bardziej świadomie to, co robiło
chociaż
Wolna Europa.
Dziennikarstwo nie, prawdziwe dziennikarstwo nie jest łatwe, prawda?
Prawda, ale to skojarzenie dla radia jest łatwe, bo i Radio Wolna Europa i myśl o Wolnej Europie towarzyszy nam rzeczywiście przez cały przez całe 10 lat historii Radia Wnet. Tak jest, tak jest, tak myślimy. I zresztą takie skojarzenie miało kilku słuchaczy, szczególnie w latach 2010-2015, kiedy słuchając Radia Wnet mogli usłyszeć te informacje, których nie było wtedy tak. w radiu publicznym, ani w żadnym innym radiu. Teraz są czasy odwilży, jest większy pluralizm w środkach masowego przekazu, z czego bardzo się cieszymy. Ja patrzę na zegarek. Jest godzina 8:55. Jeżeli obie panie mogą zostać w studiu, to będę bardzo wdzięczny, bo za chwilę zaczniemy przegląd prasy.
Czas na przegląd prasy.
Niby nic się nie zmieniło. Otworzyliśmy kolejny rozdział Poranka Wnet, przegląd prasy. W studio Agnieszka Romaszewska i Jolanta Hajdasz, ale przegląd prasy zaczniemy od Białorusi. Białoruś wystawia Rosji rachunek za skażoną przyjaźń. Jak ważnym problemem jest skażona ropa dla Białorusi?
Bardzo ważnym, dlatego że to jest przecież część dochodów tego państwa, bardzo poważna, nośniki energii z Rosji. No i to jest taki, właśnie nikt do końca nie wie, o co tu chodzi i dlaczego tak się stało, czy to naprawdę jest, bo były takie tezy, że to tak naprawdę jest jakieś niedbalstwo, bo to też jest prawda, że w krajach takich, które działają nie najlepiej, to się i takie rzeczy też zdarzają, ale trochę to wygląda dziwnie, żeby aż tej skali skażenie się zdarzyło. Także to, ponieważ Białoruś czerpie swoje dochody w 3/4 właśnie z nośników energii, czyli z gazu i z ropy i z ich tranzytu oraz sprzedaży, a także z tego, że, ale przede wszystkim z tego, że sama je przepracowuje, znaczy sama je dostaje nieco taniej, dostawała, bo teraz już jest coraz gorzej z tym tańszym, a potem sprzedawała trochę drożej, także to ważna sprawa.
I ważne negocjacje z punktu widzenia Białorusi, bo to jeszcze jest jedna agencyjna informacja. Patrzę, czy to telewizja Bielsat. Podejrzewam, że tak. Białoruskie regiony się wyludniają, a ich sytuacja gospodarcza sięga na dna. Przedsiębiorstwa państwowe generują straty, dochody mieszkańców są niskie, a samorząd nie istnieje.
No tak jest. Tak niestety jest. To właśnie jest zresztą, my to wiemy bardzo dobrze, bo my nieustannie jeździmy po prowincji w związku z tym i tam jesteśmy szczególnie popularni i jakby znani. Znaczy nie tylko, ale tam rzeczywiście w szczególności. No i wiadomo, widać jak to jest. To znaczy tutaj się ten model, znaczy problem jest taki, że ten model, bo Łukaszenka ma taki socjalny model gospodarczy. W zasadzie można by uznać, że to jest wszystko bardzo dobrze, tylko to jest model, który jednocześnie zabija całkowicie ludzką inicjatywę, bo nie ma praktycznie możliwości normalnych, tworzenia normalnych przedsiębiorstw, po prostu prywatnych, niedużych, małych przedsiębiorstw. Jest nieustanne utrudnienia, są straszliwe łapownictwo w tej kwestii. Tu się mówi o Ukrainie, o Białorusi się tu nie mówi, ale prawda jest taka, że oczywiście łapownictwo jest i tam. Także rzeczywiście wszyscy uciekają, kto żyw ucieka ewentualnie do Mińska. Mińsk jest ogromną metropolią w tej chwili, wielkości chyba większą może od Warszawy, ale na pewno wielkości Warszawy spokojnie, a kraj jest jednak trzykrotnie mniejszy. Znaczy powierzchnię ma nie aż tyle mniejszą, zalesioną, ale robi się pusty po prostu. Te wsie to tam naprawdę przypominają takie nasze polskie wsie z głębokiego Podlasia pod granicą. No plus jeszcze część z nich jest na wschodzie zupełnie zniszczona już przez kołchozy, więc tam również i nawet i budynki są zniszczone często. Także tak to niewesoło to wygląda.
A jak to jest z ziemią na Białorusi? Czy rozdano tą ziemię po tych wielkich kołchozach?
A skąd? Tam są kołchozy do tej pory. To jest miłość Łukaszenki, bo on był dyrektorem kołchozu, więc kołchozy to jego po prostu, to jego oczko w głowie. To jest tak, że przedsiębiorstwa państwowe takie, które miałyby ewentualnie dochód, to utrzymują kołchozy. To jest tak, że na przykład ma jest przedsiębiorstwo państwowe, które jednocześnie musi płacić oprócz tam podatku na jakiś kołchoz, który utrzymuje, no a jednocześnie ten kołchoz na tych dosyć słabych ziemiach, przy tam są bardzo słabe, piaszczyste ziemie w dużej części, kamieniste, no musi tam coś produkować, co ma swoje zalety, bo jednocześnie oni sprzedają na przykład dużą produkcję mleczarską do Rosji, chyba że jak Rosja zablokuje to, no to wtedy oni rzeczywiście są, no to wtedy jest koniec z nimi, naprawdę jest poważna sytuacja.
Powiedziałeś, że większość, znaczy, że wielu Białorusinów, że metropolią stał się Mińsk, a z czego się utrzymują ludzie mieszkający w Mińsku?
Oj, to też nie takie proste odpowiedzieć. W tej chwili na przykład technologie IT są tam nieźle rozwinięte. Tam jest taki pomysł trochę na Dolinę Krzemową. Białoruś ma bardzo dobre te technologie. No jest też cała jakieś tam są już i usługi. Jest bardzo dużo jednak ludzi zatrudnionych wciąż w najrozmaitszego rodzaju aparacie państwowym, który sięga aż do dołu, bo nie ma żadnych samorządów, więc ten aparat państwowy jest od góry do dołu. No i jak to wszędzie, no i są i lekarze, i sprzedawczynie, i więc Mińsk po prostu generuje i konduktorzy, i kierowcy, i tak dalej, więc tutaj Mińsk generuje te miejsca pracy w większym stopniu oczywiście. Choć muszę powiedzieć, że ja na całej Białorusi jeżdżąc się zastanawiałam, właśnie z czego ci ludzie tam żyją, myślałam sobie, bo ani tam specjalnie dużo bogactw naturalnych, ani nie widać pomysłu na kraj, a jednak jakoś ci ludzie żyją. Naprawdę to nie jest proste.
Ale ich sytuacja gospodarcza sięga dna, więc jakoś żyją, jakoś się utrzymują, ale perspektyw żadnych nie mają.
Nie, i to jest zresztą też widoczne w tych badaniach, o których przed chwilą powiedziałam. To znaczy, że nasi właśnie, jeden z problemów, który widzą nasi widzowie, to jest brak perspektyw. To jest taki, że po prostu nie masz, właściwie nie wiadomo, co dalej, no i co? Że nie masz pomysłu, że to się może coś z tym tutaj zmienić. No to jest chociażby przykład tego nieszczęsnego małego biznesu, gdzie jeżeli pomiędzy Białymstokiem a Grodnem jest taka różnica, że jak się przejeżdża piękne miasto, że to jest przepiękne miasto na wysokim brzegu Niemna, Grodno. Naprawdę piękne, stare miasto, a po prostu, no dlaczego tam nie ma pełno kawiarenek, otwartych miejsc, gdzie można by było usiąść? Coś teraz już się gdzieś pojawiło, ale naprawdę tego jest strasznie, jeszcze ciągle niedużo, na bardzo takim, na zdecydowanie niższym poziomie. No ten Białystok to jak metropolia, przy tym ja pamiętam, że przekroczyłam granicę w zeszłym roku, miałam takie poczucie, latem, i zobaczyłam 8 różnych lodziarni pośrodku Białegostoku, gdzie po jedne lody do sklepu, staliśmy w kolejce na takim czymś w rodzaju, no nie rynku, a na placu w Grodnie. Także no to na tym też polega, że trzeba uwolnić tę ludzką inicjatywę, no bo co, jak ma się piaski, jak się ma, nie ma bogactw naturalnych, to co można mieć? No można mieć ludzką inicjatywę, a jak się tego nie uwalnia, no to tak jest, jak jest.
Złammy na chwilę porządek jałtański i powiedzmy, czy jest jakaś propolska partia, ugrupowanie polityczne, nie mówię tylko o Polakach, ale o Białorusinach, którzy gdzieś tam próbują te kresowe korzenie I Rzeczpospolitej odkopać i z powrotem przywrócić do politycznego życia i do debaty publicznej.
Znaczy ja myślę, że tam w ogóle nie bardzo są partie antypolskie, tak bym powiedziała. To może główne antypolskie sentymenty próbuje wygrywać władza. W tej chwili może mniej, ale gdzieś tam cały czas to się działo. Oczywiście one gdzieś są, tak jak i we wszystkich krajach, tych młodych narodach, które się urodziły po I Rzeczpospolitej, czy to jest Ukraina, czy to jest Białoruś, czy Litwa, spadkobierców tego kraju razem z nami, współspadkobierców. No i tam oczywiście te nacjonalizmy są silne, jest taki lęk, część jest trochę lęku przed tą silną polskością. Polacy są jednak pod tym względem szalenie dominujący i tacy ekspansywni. Nawet sobie z tego nie zdają sprawy, że 123 lata niewoli spowodowało, że polskość to jest taka naprawdę silna emocja i bardzo umiejętnie pokazywana, bardzo taka, no i właśnie bardzo ekspansywna, ale jednocześnie na Białorusi to właściwie partie, znaczy, no tak jak powiedziałam przed chwilą, mówiąc o badaniach, znaczy Białorusini mają pozytywne skojarzenia z Polską, raczej właściwie negatywnych i tam jakichś nieprzyjemnego traktowania Polaków się właściwie nie spotyka, prawie że. To naprawdę rzadkość. No czy wszędzie jakieś są, największe problemy są ze wspomnieniami z międzywojnia, natomiast w tej chwili bardzo chętnie tam się wraca do wspomnień z Pierwszej Rzeczypospolitej, z Wielkiego Księstwa Litewskiego i tam się szuka swoich korzeni, które no siłą rzeczy są wspólne.
A jak wielu Białorusinów teraz, czy są statystyki, pracuje w Polsce i mieszka w Polsce?
Dużo. Dużo to wystarczy. Po prostu ja nie mogłam, na przykład w zeszłym roku nie mogłam wrócić z Grodna do Warszawy w niedzielę, dlatego że wszystkie marszutki, a jeździły tam co godzinę wtedy mniej więcej, tak zwane marszutki, czyli te malutkie busiki, którymi przekracza się granice, po prostu wszystkie były równo zapchane. Ja dopiero musiałam, nie wiem, tam w poniedziałek o 5 rano, 6 rano miałam jakąkolwiek którą mogłabym jechać do Warszawy, bo nie dawało się. Pociąg był po prostu zabity. Także ja nie wiem, czy są statystyki, ale no, Białoruś jest mniej niż Ukraińców, ale myślę, że znacząca liczba w tej chwili w Polsce już pracuje. W tej chwili na przykład z Pińska na Polesiu jeździ przecież codziennie dwa autobusy do Polski, do Warszawy. Także to trzeba sobie powiedzieć. A jeszcze jest ileś miast różnych innych, z których też jeżdżą.
Ponieważ Agnieszka Romaszewska jest osobą bardzo i niezwykle zajętą, to muszę zadać to pytanie, czy może pani pozostać w studio jeszcze przez 15 minut?
Ależ oczywiście.
To bardzo się z tego powodu cieszę. To był nietypowy przegląd prasy. Do przeglądu prasy za chwilę wrócimy, ale zanim to zrobimy...